Cześć, jestem Tomek i zajmuję się DevOpsem. To jest podcast Rozchmurzony, w którym poruszam tematy wokoło technologii z tego obszaru oraz omawiam też skuteczne sposoby na rozwój siebie i swojej kariery. To miejsce, gdzie uzupełnisz wiedzę i znajdziesz inspirację do działania. Bo najważniejsze, aby zawsze iść do przodu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Rozchmurzony, gdzie mam dzisiaj gościa i gościa wyjątkowego. Jest to Karolina Boboli. Karolina jest, oczywiście jak zwykle poprawi mnie albo coś dopowie, jest cloud architektem czy architektką? Nie wiem, jak się określi. Jest AWS Community Hero, jedną, nie wiem, czy ile jest w Polsce, ale na pewno niewiele. Jest AWS Cloud Community Builder i twórczynią Community Świat Chmury. Jest też nie tylko cloud architektką, ale tutaj nie będę zdradzać, bo o to zapytam później. Karolina, czy czegoś nie dopowiedziałem, coś? Czy jesteś architektką, czy architektem? Możesz teraz, oddaję ci głos.
Wszystko się zgadza.
Czyli architektką?
Architektką, czy architektem? Po angielsku jest cloud architect. Jest prościej.
A, widzisz, jest prościej. Fajnie jest być tą community hero, bohaterką AWS-a. Dużo gadżetów przysyłają.
Gadżety były faktycznie bardzo fajne. Jeden gadżet nie dotarł, ale to trudno, nieważne, ale fajnie jest być, bo fajnie jest budować community i fajnie jest robić coś dla community. To jest coś, co z jednej strony zabiera czas i kosztuje sporo wysiłku nieraz, ale z drugiej strony daje niesamowitą radość, jak widać, jak ludzie przychodzą na meetupy, zadają pytania, otwierają oczy szeroko i patrzą, co jest w magicznych skrzynkach, które łączymy do chmury.
Pamiętam, że rozmawialiśmy w ogóle, jak się pierwszy raz spotkaliśmy na żywo, to rozmawialiśmy chyba prawie 2 godziny, bo nam się tak dobrze rozmawiało. Mamy wiele takich wspólnych poglądów, między innymi na to, co jest ważne w budowaniu community, jakie w ogóle w zespołów. Ale jeszcze chcę cię zapytać o jedną rzecz, bo jesteś cloud architektem, ale ja sobie wszedłem na stronę pewną i tam jest napisane, że ty coś z księgową też bywasz.
Bywam faktycznie, bo przez długi, długi czas prowadziłam, w zasadzie nadal prowadzę biuro rachunkowe. Nie angażuję się tam w tej chwili zbyt dużo, bo w zasadzie 99% rzeczy ogarniają ludzie, którzy dobrze wiedzą lepiej, co i jak tam należy robić. Natomiast faktem jest, że przez długi czas zajmowałam się tylko tym. W mojej małej firmie kiedyś próbowałam zastosować różne automatyzacje, ponieważ jestem człowiekiem z natury leniwym, który nie lubi powtarzalnych czynności. No i wiesz, a księgowość to jest dosyć to są powtarzalne czynności, w dodatku trzeba, nie wiem, przepisywać dokumenty stworzone w jednym systemie do drugiego systemu. Człowiek, który trochę by pomyślał, no to można jakoś zautomatyzować, tak? No i w sumie od tego się zaczęło, od automatyzacji tego, co robiliśmy i automatyzacji raportowania. No a później przyszedł taki moment, że no pomyślałam, dobra, to może warto moje skille, które zdobyłam próbując automatyzować biuro księgowe, zastosować w prawdziwym IT, tak? No i zaczęłam pracować w IT jako deweloper, najpierw jako deweloper, potem jako osoba zajmująca się integracją systemów. No w którymś momencie zainteresowałam się chmurą, mniej więcej 5 lat temu. No, a że jestem taką osobą, która jak coś postanowi, to często zaczyna to realizować, szczególnie jak idzie za tym zachwyt. Tak wyszło. Tak wyszło, że jestem w tej chwili architektem, community hero, no i jest tego znacznie większy fan niż z tych podatków i ZUS-ów i...
Naprawdę? Podatki nie są ciekawe? Są tak ciekawe jak chmura? Naprawdę?
Są ciekawe, tylko wiesz, za chmurę chyba jeszcze nikt nie poszedł do więzienia, jak się pomylił.
A fakt. No tak,
chociaż może, wiesz, może będzie tak, że jak ktoś kiedyś może przyjść taki moment, że jak architekt podpisze, że coś jest bezpieczne, a potem nie było, no to będą z nim rozmawiać. Ale może nie będzie tak, może tego nie będzie, albo będzie w tak dalekiej przyszłości, że my już tego nie dożyjemy.
Poczekaj, bo to chcesz powiedzieć, po pierwsze, chcę tylko zgodzić się z tobą. Ja bym chętnie, nie wiem, czy jest możliwość w Polsce dopisania nie imienia, tylko przymiotnika do imienia. Na przykład chciałbym się nazywać Tomasz Leniwy Klaudowski Cholewa na przykład, tak bym się oficjalnie nazywał, bo leniwość to jest wspaniała rzecz, szczególnie jeśli prowadzicie do tego, żeby stworzyć coś, żeby niewiele robić. To jest wspaniałe, więc zgadzam się z tobą. Ale powiedz mi, jak słuchają nas na przykład księgowi, księgowe, to znaczy, że każdy może zostać cloud architektem? Co według ciebie przyczyniło się do tego, że stałaś się tą osobą? Poza tym, że nie chciałaś siedzieć w więzieniu za ewentualne błędy, bo to już powiedziałaś.
Wiesz co, myślę, że przede wszystkim trzeba umieć się dogadywać z wieloma grupami ludzi i trzeba umieć projektować systemy. W moim przypadku w chmurze, tak? Ale myślę, że to jakby taki... I trzecia rzecz to jest potrzebna głęboka wiedza techniczna i doświadczenie i też umiejętność korzystania z doświadczenia innych. Myślę, że to są takie rzeczy, które charakteryzują każdego architekta, czyli z jednej strony, wiesz, takie umiejętności miękkie, ale z drugiej strony bardzo szerokie spojrzenie, umiejętność tworzenia czegoś od zera i, no i jednak doświadczenie projektowe. Czy każdy może zostać? Wiesz, każdy, kto ma te skille, ma predyspozycje, myślę, że może, ale szczerze mówiąc, myślę, że nie każdy, nawet z bardzo doświadczonych osób technicznych, będzie w stanie, albo na przykład brakuje umiejętności miękkich, albo nie chce wyjść poza swój punkt widzenia. I to myślę, że to jest taka główna przeszkoda w zostaniu architektem.
Czekaj, nie chce wyjść poza swój punkt widzenia, w sensie niektórzy nazywają to strefą komfortu. Jest mu ciepło z tymi swoimi poglądami? O to ci chodzi?
Bardziej chodzi mi o to, że... Może podam ci przykład. Jak chcesz zajmować się chmurą, jednym z filarów dobrej architektury jest efektywność kosztowa czy ekonomiczność. Nie da się tego zrobić dobrze bez poznania kolejnej dziedziny, jaką chociaż w podstawowym zakresie, jaką są finanse. I wiesz, jak do architekta przyjdzie ktoś, kto jest księgowym albo kontrolerem finansowym, zobaczy rachunek i powie, dobrze, wytłumacz mi, dlaczego to tak działa, no to wiesz, trzeba umieć z taką osobą rozmawiać, tak? A nie powiedzieć, co to za idiota przyszedł, nic nie rozumie, zadaje mi jakieś dziwne pytania, przecież to jest oczywiste.
Czyli są osoby, które są techniczne i one się nie wydostaną? W sensie dla nich jest ciężej wyjść poza to swoje poletko?
Myślę, że tak. Myślę, że są takie osoby i myślę, że dlatego na przykład powstało coś takiego jak DevOps. Nikt oczywiście dzisiaj nie wie, co to jest, tak? Ale powstało coś takiego jak DevOps, gdzie ktoś...
Są tacy, którzy wiedzą, ale okej.
Gdzie ktoś powiedział, no, być może to nie należy mieć dwóch plemion oddzielonych grubym murem i jedni robią dev, a drudzy robią ops, tylko być może albo jeden zespół robi jedno i drugie, albo do zespołu dołączamy osoby, które robią development, a druga część robi operations i zaczynają ze sobą rozmawiać.
To ja się przyznam do jednej rzeczy, bo to chyba tego nigdy nie mówiłem, na pewno nie w podcaście, że ja jak pracowałem w mojej pierwszej pracy, zresztą o tym jest odcinek chyba drugi tego podcastu, byłem po stronie opsów, wtedy nie było DevOps. Ja wiem, nie widać tutaj, ale tutaj robię się wiedźminem powoli, więc... Ogólnie mam doświadczenie, jak to rozmawialiśmy ze Sławkiem Sobutką. Ja byłem po stronie, która była oddzielona murem i wiesz co? To było wygodne. Fajnie było. Ja byłem odpowiedzialny tylko za to, żeby działało. To było super. I teraz wiem z perspektywy czasu, że to było średnie, tak nazwijmy to, ale było super wygodne.
No, bo
jeśli
to, wiesz,
nie sprecyzował dokładnie, nie opisał w tikecie, to ja byłem, no działa, u mnie działa, no.
No to było wygodne, tak? A...
Jak docierasz do takich osób? Jak przybijasz mur? Masz jakieś tajne metody?
Nie mam tajnych metod. Myślę, że jeżeli przychodzę do organizacji jako architekt, w której są takie mury, to i na przykład ta organizacja chce wdrażać chmurę, to szczerze powiem, że pierwszą rzeczą, która niestety musi się zmienić, to myślenie, że mamy jakiekolwiek mury i to już nie nawet w ramach samego, powiedzmy, IT, ale my burzymy wszystkie mury, tak? Między deweloperami, między operations, między security, między ludźmi z działów finansowych, między ludźmi z działów prawnych, między biznesem, bo to jest tak ogromny projekt, że jeżeli wszyscy się w to nie zaangażują, jeżeli wszyscy nie odniosą z tego korzyści i jeżeli wszyscy ze sobą nie będą współpracować i rozmawiać, to się to po prostu nie uda. To będzie trochę działało, ale będzie to słabo działało i potem pojawi się takie myślenie, nie, to ta chmura to nie działa, to nie dla nas.
Poczekaj, czyli chcesz powiedzieć, w sensie, czy można wyjść z takim wnioskiem, że wchodząc do organizacji w ciągu 10 minut rozmowy można stwierdzić, czy się uda, czy nie? Czy
nie, to jest
czujesz,
bardzo...
czy są mury, czy nie?
To jest, wiesz, okay. czy widać, czy są mury, czy nie, to dosyć szybko wychodzi w takich, powiedzmy, no może nie 10-minutowej, ale na przykład kilkugodzinnej rozmowie. Ale wiesz, to jest tak, że nie możesz ludziom czegoś narzucić. Oni w jakiś sposób muszą sami do tego dojść i to jest proces, który trwa i trzeba się uzbroić w cierpliwość. I tak naprawdę, już nawet nie jako architekt może, ale jako bardziej nawet jako konsultant, jeśli przychodzisz do takiej firmy, no to możesz naprowadzić ludzi na pewne sposoby myślenia, pokazać, słuchajcie, to w innych organizacjach to działało tak, to się sprawdziło, to się nie sprawdziło, ale dopóki ludzie, którzy są w to zaangażowani, jakby sami nie dojdą i sami do tego, sami nie będą o tym przekonani, no to po prostu będą się męczyć, tak? I niestety to jest taki proces, który trwa i trzeba mieć dużo cierpliwości co do tego, kiedy zobaczy się wynik tego, co się chce z danym klientem osiągnąć.
To ja jakbym mógł, to obok słowa leniwy dodałbym niecierpliwy, więc nie wiem, czy to dobre, ale to jest coś, bo powiedziałaś, że na początku, że zostawiłeś swoją firmę, czyli zrobiłaś ważną rzecz, której według mnie wiele osób, i przyznaję się, ja ostatnio napisałem pewien artykuł i pewnie on już się ukaże, jak już ten podcast wyjdzie, że czasami wolę robić rzeczy samodzielnie, bo przy okazji się czegoś nauczę, a ty powiedziałeś, że zostawić coś ludziom, którzy, i zresztą zostawiłaś firmę, ludziom, którzy robią to od ciebie lepiej albo niewiele gorzej, to jest coś, co ja też zauważyłem, że też jest w dużej mierze, może nie przeszkodą, ale widoczne u nas bardzo. Poczucie kontroli. O, właśnie, poczucie kontroli.
Wiesz co, w którymś momencie, to już tak z punktu widzenia właściciela firmy, w którymś momencie w rozwoju firmy właściciel może stać się przeszkodą, bo właśnie przez długi czas jest taką, wiesz, takim punktem, przez który wszystko przychodzi. A tymczasem, jeżeli jest się liderem, to tak naprawdę może się zrobić tyle, ile zrobi zespół. Oczywiście lider jest potrzebny, tak, bo wyznacza pewne kierunki, na początku ten zespół buduje, wyznacza na początku pewne standardy, potem się musi wycofać, bo inaczej to nie będzie rozwoju, tak, ale wiesz, my mamy taką skłonność do kontrolowania wszystkiego i taki, powiedzmy, zosio-samosizm, że zrobię...
Napisałem o tym artykuł, dokładnie się tak nazywał, zosie-samosie, tak, uwielbiam to.
I wiesz, też jak popatrzysz na osoby techniczne, jest sporo takich osób, które rzeczywiście są w stanie zrobić bardzo dużo samodzielnie, ale w którymś momencie przychodzi taki moment, że projekty są już za duże na to, żeby były na jednej osobie. Jest to za duże ryzyko i też nie ma w tym jakby rozwoju dla projektu czy organizacji, tak? I no to jest mega trudna rzecz, żeby odpuścić pewne rzeczy, no bo ja wiem więcej, zrobię to lepiej, zrobię to szybciej, ale tak patrząc z punktu widzenia lidera, no to okej, to może ja nauczę te osoby, które mam w zespole, żeby jak najszybciej zyskały samodzielność i wtedy razem będziemy mogli zrobić więcej.
Przypomina mi się z naszej rozmowy, że zauważyliśmy ogólnie taki... Bo wspomniałeś o liderze technicznym czy liderstwie technicznym, że istnieje, może to jest część kultury w Polsce, czy nie, ale istnieje taki motyw bohatera na białym koniu, który ma który ma wiedzę techniczną i tylko czeka, aby wsiąść na tego białego rumaka i uratować sytuację, bo on ma gdzieś z tyłu głowy ten kawałek wiedzy, gdzie nie jest nigdzie spisany. Ja to też nazywam wiedzę szamanów, czyli jest takim szamanem z kolei, który magiczne rzeczy wyciąga, jeśli tylko przychodzi moment na to. Czy spotkałaś, znaczy, czy zgodzisz się ze mną, czy widziałaś takie sytuacje?
Wiesz, to czasami tak, tylko że co jeśli akurat ten rycerz na białym koniu zachorował na przykład, a trzeba projekt dowieść i okazuje się, że tylko on ma tę wiedzę. No, to nie jest jakby, to nie jest mój sposób działania i sposób myślenia. Oczywiście, jeżeli ja mam jakąś wiedzę, to jak najszybciej staram się ją przekazać innym, chociaż jest to wyzwanie, tak, bo wiedzy architekta, wiedzy konsultanta, czy doświadczenia konsultanta, nie chcę powiedzieć, że nie da się przekazać w całości, ale może tak jest właśnie.
Okej, ale jest za to tutaj pewna przewaga. Otóż jeśli rycerz nie będzie chory i będzie w pełni dyspozycyjny i usiądzie na rumaku, to jest w stanie dowieść projekt w miesiąc. A czy jest to możliwe, jeśli wejdziesz do organizacji, która właśnie ma mury, dowieść coś w miesiąc?
No nie. W miesiąc to możesz dostać dostępy.
To skoro... Może nie tylko księgowe nas słuchają, ale wiem też, że takie dostaję informacje, że słuchają nas ludzie, którzy nie są DevOpsami, nie siedzą w IT tak mocno, a może by chcieli, albo chcieliby zachęcić jakiegoś znajomego, to powiedz mi, czy poprzednia kariera nie w IT ci pomaga, czy wręcz przeciwnie? Czy wolałabyś od początku pracować w IT, czy przyjście z innego obszaru jest w jakiś sposób dla ciebie ważne?
Teraz przyszedł taki moment, że rzeczywiście pomaga. Najbardziej pomaga rozwijanie relacji z klientami i budowanie biznesu w udanego klienta. To jest taka umiejętność, którą myślę, że jest trudno uzyskać, jeśli pracuje się w IT od początku, a dosyć łatwo ją uzyskać, bo jest to kluczowa umiejętność w momencie, kiedy prowadzi się firmę. Kiedy się ma do czynienia z klientami, z doradztwem, z wyszukiwaniem, z takim nawykiem wyszukiwania różnych okazji do tego, żeby dać klientowi jakąś wartość, za którą oczywiście klient zapłaci. To jest coś, chyba najcenniejsza umiejętność, która mi się przydaje z poprzedniej kariery.
Czyli posiadając firmę, bo mówisz o byciu szefową, nauczyłaś się rozmawiać z klientami.
Tak, jeszcze zanim zaczęłam zatrudniać ludzi, to no, nie założysz firmy nie mając klienta. Znaczy, założyć możesz, ale ona nie przetrwa zbyt długo, tak? Zanim nie zdobędziesz klientów i zanim się nie nauczysz, jak budować relacje z klientami, jak podpisywać umowy, na co się zgadzać, na co się nie zgadzać, że z jednymi klientami warto pracować, a z innymi nie warto i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba najcenniejsza umiejętność, która na pewno mi się przydaje teraz i będzie się coraz bardziej przydawać, bo już w tej chwili nawet, no, będąc głównym architektem dla jednego klienta, jednym z moich zadań jest pre-sales, jednym z moich zadań jest jakby odczytywanie tego, co klient potrzebuje i nie tylko technicznie, ale również biznesowo.
Okej, czyli ogarniasz aspekty biznesowe przez twoje doświadczenie. W sensie nie widzisz tylko technologii, nie masz klapek na oczach. Okej.
Tak, dokładnie. Myślę, że jeżeli ktoś przychodzi do IT z innej branży, to przez pierwsze kilka lat może być rzeczywiście trudno, bo trzeba bardzo dużo się nauczyć. Trzeba często założyć te klapki na oczy, a nie patrzeć na cały kontekst. Ale im wyżej się idzie, im to rozumienie szerszego kontekstu i w ogóle myślenie w szerszym kontekście, to jest coś, co jest niezbędne i co daje sporą przewagę tym osobom, które mają doświadczenie również poza IT.
W sumie to, co opisujesz, to wydaje mi się, że to jest, no bo architekci również wychodzą stricte z IT, więc to jest też tak, że cloud architektami albo architektami enterprise'owymi zostają osoby, które ukończyły studia i były w tym IT od początku. Ale to, co mówisz, to jest w zasadzie też ścieżka, która jest staram sobie przypomnieć, ale to jest model Dreyfusa, gdzie są pewne stopnie takiej dojrzałości i to, co opisujesz, to jest właśnie taki dojrzałość, nie pamiętam, czy na trzecim, czy czwartym stopniu, gdzie już faktycznie budujesz te mentalne modele w głowie i ty po prostu przeskoczyłaś pewne rzeczy, zapożyczając je z twojej byłej kariery. Pozwoliły ci one wejść na ten poziom wyżej, nadganiając oczywiście aspekty te techniczne. A czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które mogą, bo wspomnieliśmy o lenistwie, to jest, czyli jeśli ktoś się czuje leniwy, to już jest dobrze. I co? I rozmowa z ludźmi. Czy to wystarczy, żeby rozwijać się w takiej, no w karierze IT generalnie? Mówimy tutaj bardziej o cloudowych elementach, tak? Zostać cloud engineer albo cloud architect.
Jest potrzebna masa wiedzy technicznej i znowu jest to wiedza techniczna nie tylko z jednej dziedziny. Czyli żeby zacząć w chmurze, nie zawsze trzeba od razu wchodzić bardzo głęboko w szczegóły poszczególnych dziedzin, na przykład security sieci czy rozwój oprogramowania. Ale żeby zbudować jakiekolwiek rozwiązanie end-to-end w chmurze, trzeba choć trochę wiedzieć z każdej dziedziny. A później bardzo często trzeba wejść również te głębokie szczegóły. I można dojść do pewnej ściany. Ja na przykład dochodzę do takiej ściany, jeśli chodzi o sieci, kiedy mam łączyć środowiska on-premise'owe ze środowiskami chmurowymi. Zawsze wtedy na takie rozmowy z klientami idę z osobą, która ma doświadczenie w sieciach, pracowała z urządzeniami sieciowymi, wie jak je konfigurować. I wtedy my jako tandem jakby jesteśmy takim, powiedzmy, tym dwugłowym potworem nie do pokonania, tak? Bo powiedzmy kolega czy koleżanka, która zajmuje się sieciami, potrafi pomóc w tych aspektach dotyczących tego, co jest on-premise. Ja potrafię pomóc w tych aspektach, które dotyczą chmury. I ta druga osoba nie musi znać się świetnie na chmurze. Podstawy powinna mieć, ale nie musi znać się świetnie na chmurze. Ja też pracując jako architekt mam podstawy sieci, ale nie jestem w nich specjalistą. I tak samo jeśli chodzi o security. Ja się nie podejmę w tym momencie oceny, czy rozwiązania security, które są w chmurze, są wystarczające z punktu widzenia tego, czego działu bezpieczeństwa oczekuje, bo różne są też potrzeby działu bezpieczeństwa. Więc wtedy, jeżeli bym miała pójść do klienta, który na przykład jest bankiem i potrzebuje takiej pomocy, to wezmę osobę, która ma doświadczenie w pracy w bezpieczeństwie i pewne bardzo szczegółowe aspekty to będzie robić ta druga osoba. Ja będę robić inne rzeczy, które są, powiedzmy, bliżej chmury. I dlatego mówię, że ta umiejętność dogadywania się z ludźmi jest tak kluczowa, bo chmura to jest zdecydowanie sport zespołowy. Tutaj nie zrobi się żadnego większego projektu dla większej firmy, jeśli nie potrafi się stworzyć zespołu, czy też pracować w zespole, który takie projekty robi.
Okej. To ciekawe, co mówisz, bo chyba kolejny raz słyszę, nie wiem, czy w podcaście było, że sieci to są takie dziwne i ogólnie, no faktycznie, ci, którzy są na on-premie, muszą znać bardzo je szczegółowo, ale cloud, no tak po macoszemu w zasadzie, publiczne, niepubliczne, naty, routing i tak dalej. To mi też daje do namysłu i może coś z tym zrobię kiedyś, ale to jest interesujące, co powiedziałaś, a co jeśli nie masz takiej osoby, w sensie, a klient cię pyta, jak zrobić to i to, albo czy jesteś w stanie powiedzieć, po prostu nie wiem, czy lepiej klientowi, nie, no to ja się dowiem i wrócę i jakie jest twoje podejście?
Odpowiem ci klasyczną odpowiedzią architekta, czyli to zależy.
I konsultanta, tak, wspaniała odpowiedź, dziękuję ci Karolina.
Ale powiem to dalej, tak? Wiele razy zdarzyło mi się w rozmowie z klientem powiedzieć, że czegoś nie wiem, albo że nie wiem wszystkiego.
Nie, naprawdę?
Tak.
Ale natychmiast pewnie było trzaśnięcie drzwiami, ktoś wyszedł.
Nie, nie było żadnego trzaśnięcia. Nie było żadnego trzaśnięcia drzwiami, bo właśnie rozwiązania są dwa. Albo powiesz, znaczy w zasadzie trzy, albo powiesz, nie wiem, nie robimy tego projektu, albo powiesz, nie wiem, znajdę partnera, z którym zrobimy ten projekt, albo powiesz, nie wiem, ale się dowiem i wrócę z odpowiedzią. I teraz ja na przykład, jeśli chodzi o ten trzeci przypadek i sieci, ja wiem, że ja nie wrócę z odpowiedzią, więc nie będę mówić klientowi, że wrócę z odpowiedzią, jak wiem, że nie wrócę. Znajdę partnera, z którym zrobimy ten projekt.
Okej, okay. Poczekaj, ale bo to jest trochę ciężkie, w sensie, ja nie wiem, czy zależy pewnie od firm, ale są takie firmy, które oczekują, że po prostu jesteś alfą i omegą. Może to jest przyzwyczajenie, że są sami rycerze na białych koniach, ale jak dla mnie, to jest odważne powiedzieć nie wiem. W sensie, dla mnie to jest też oczywiste, że tak powinno być, ale duża część osób będzie się krzywić, no ale jak, to tutaj jesteś ekspertem i powinno to być ogarnięte, a ty mówisz, że da się powiedzieć, nie wiem.
Wiesz co, myślę, że z im bardziej dojrzałym klientem masz do czynienia, tym rzadziej usłyszysz takie oczekiwanie, że każda osoba, która przychodzi na spotkanie, musi być alfą i omegą. Są tak, faktycznie zdarza się, że ktoś twierdzi, okej, ty jesteś ekspertem, powinieneś wiedzieć wszystko, ale no, wszyscy wiemy, że nikt nie wie wszystkiego. Wiesz, ja mam bardzo komfortową sytuację, bo jestem architektem chmurowym od AWS, AWS wypuszcza codziennie kilka nowych feature'ów, więc nigdy nie będzie takiej sytuacji, że wiem wszystko. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Więc ja od razu zakładam, że nie wiem wszystkiego. Najważniejsze jest to, żeby albo w którymś momencie się dowiedzieć, albo mieć w zespole osoby, które wiedzą. Mhm. Albo powiedzieć uczciwie, drogi kliencie, nie jesteśmy gotowi na to, żeby zrobić ten projekt dla ciebie teraz. Może wrócimy do tego za jakiś czas, a może polecimy kogoś innego, o kim wiemy, że potrafi to zrobić. I wtedy no, za każdym razem no, klient dostaje coś, nie zostaje z pustymi rękami.
Ja bardzo szanuję takie podejście, bo swego czasu, kiedy obiecam, bo to chyba się odwołuje do tego przynajmniej po raz drugi, miałem taką sytuację, że ktoś mnie po prostu wprost oszukał, powiedział coś, co nie było prawdą i weryfikując to, ponownie dostałem kłamstwo w twarz, co dla mnie jest dyskwalifikujące, więc kiedyś opowiem, bo to jest historia bardzo ciekawa, ale trzymam ją, muszę ją kiedyś opowiedzieć. I według mnie to jest kluczowe, jeśli po drugiej stronie mamy partnera, który zarówno oczekuje, że nikt mu nie ściemni, bo nie wiem, czy się spotkałaś, Karolina, z takim wizerunkiem sprzedawcy, który powie, że tak, tak, oczywiście, tak, nie, my, tak, oczywiście, wszystko, tak, to też. I to mi nie pasuje, bo to zgadzam się, że nie da się wszystkiego, a są tacy sprzedawcy marzeń, którzy powiedzą na wszystko tak. Dlatego szanuję, że powiedzenie nie wiem albo nie i jeszcze słyszałem o tym, ale nie byłem świadkiem tego, że niektórzy również polecają swoją konkurencję, skoro nie mogą sami tego zrobić. To też jest godne podziwu.
Wiesz, w Polsce są firmy, które zaczynają się specjalizować w poszczególnych obszarach usług chmurowych. Mhm. I są firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie konsultingiem. I na przykład szkoleniami. Są firmy, które zajmują się, powiedzmy, bardzo szeroką gamą, na przykład, nie wiem, migracjami, budowaniem landing zone, budowaniem automatyzacji w chmurze, ale są firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie utrzymaniem środowisk chmurowych i w tym się specjalizują. Albo zajmują się konkretnymi branżami. I jeżeli, wiesz, jeżeli do firmy, która zajmuje się branżą finansową, przyjdzie klient, który jest z kompletnie innej branży, to no jest to decyzja biznesowa, tak? Czy wziąć taki projekt i zacząć się specjalizować w czymś innym, czy polecić kogoś innego?
No, i to jest odważne, jeśli ktoś jest w stanie, znaczy odważne i takie bardzo dojrzałe, jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć, no dobra, nie tym razem, ale ktoś inny może ci pomóc. Bo to jest też dbanie o drugą stronę, dbanie o relacje, dbanie o to, żeby druga osoba dostała to, czego potrzebuje, niezależnie od tego, czy ja na tym zarobię, czy nie, bo może w przyszłości akurat się zdarzy sytuacja, w której ta współpraca będzie możliwa. Mhm.
Ale wiesz, czasami też trzeba podjąć ryzyko. Powiedzieć tak, wiedząc, że może się uda, może się nie uda, no ale jest to wtedy ryzyko, tak? I trzeba mieć tego świadomość, bo znowu, jeżeli będziesz się poruszał bardzo konserwatywnie, no to być może ten rozwój nie będzie aż tak szybki, jakby się chciało. Więc tutaj, wiesz, tutaj nie ma takich, jasnych odpowiedzi, czy mówić zawsze tak, czy mówić zawsze nie, czy mówić nie wiem i tak dalej. Można powiedzieć, wiesz, można powiedzieć komuś nie, nie mówiąc nie, bo nie, wiesz, nie, powiedzenie nie bardzo często zamyka temat, nie? A można powiedzieć coś inaczej.
To wracając jeszcze do tematu cloudowego i DevOps, bo wspomniałaś o murach i od strony technologicznej, jak uważasz, czy DevOps jest potrzebny, skoro sama wspomniałaś, AWS ma multum usług, a wypuszczają aktualizacje i nowe wersje praktycznie codziennie. To czy taki DevOps podejście i tworzenie usług jest potrzebne w AWS-ie i w ogóle w chmurach?
Ja myślę, że chmura i DevOps w bardzo dużym obszarze idą w parze. Okej, możesz robić DevOps bez chmury, ale szczerze, na dużą skalę nie zrobisz chmury bez tego, co jest esencją DevOps, czyli automatyzację.
Czekaj, chcesz powiedzieć, że te wszystkie wizardy to nie są potrzebne?
Chodzi ci o klikologię?
No tak. To po to one są takie ładne?
To jest dobre na początku. Na początku, jak się uczysz, to faktycznie potrzebny jest dobry interfejs, potrzebny jest GUI, potrzebne jest klikanie. W momencie, kiedy zaczynasz robić projekty, to stosujesz coś, co się nazywa Infrastructure as Code, stosujesz języki oprogramowania, command line.
Ciekawe.
A do konsoli zaglądasz tylko wtedy, żeby na przykład popatrzeć na logi, popatrzeć na wykresy, metryk. Tak, wtedy to faktycznie, no, popatrzenie na wykres metryk przez command line pewnie by się nie udało.
Wiesz co, jakby się postarać, pewnie jakieś narzędzie do rysowania ASCII by się znalazło i tam takie słupki, ale pewnie jakby pogooglować, może już ktoś to napisał. Chociaż na przykład moje ulubione narzędzie, którego używam niemalże codziennie, K9S, command line'owe do Kubernetesa, no nie wyobrażam sobie po prostu klikania po Kubernetesie. Dobra, zgodzę się, że faktycznie można robić DevOps poza chmurą i szczerze, to wydaje mi się, że po pierwsze, tam jest o wiele więcej pracy. Sama wspomniałaś, że sieci są bardziej złożone na on-premie, ale to w takim razie, czy da się robić chmurę bez podejścia DevOps? Czyli po prostu sami architekci, czy też sami deweloperzy może, którzy tylko używają usług?
Myślę, że nie, bo środowiska w chmurze tworzy się za pomocą kodu. To trzeba zautomatyzować, tworzenie środowisk i wdrażanie aplikacji. Od tego, i teraz pytanie, czy twoi deweloperzy będą mieli te umiejętności, czy potrzebujesz wyspecjalizowanych inżynierów do tego. Architekt oczywiście też może pisać kod infrastruktury. Bardzo często zresztą tak jest, bo pisanie kodu infrastruktury to jest pewnie w 10% pisanie kodu, a w 90% dobieranie konfiguracji poszczególnych usług. I to jest praca albo architekta, albo doświadczonego inżyniera, który potrafi taką konfigurację dobrać. Więc te role się zacierają, tak?
Dobra, bo rozmawialiśmy, ale to tak jeszcze przed naszym nagraniem, że w DevOps to też nie tylko narzędzia, ale również podejście na przykład co do tworzenia środowisk, a tworzenia środowisk testowych, jakichś pipeline'ów, automatyzacji. I tutaj też miałaś ciekawe spostrzeżenie, że przyzwyczailiśmy się w Polsce do dobrych rzeczy. Możesz coś na ten temat powiedzieć?
Przyzwyczailiśmy się, bo jeżeli trafisz na projekt, gdzie tych rzeczy nie ma, to wtedy odczuwasz ból tego, że ich nie ma.
Ale Karolina, to nie jest tak, że taki greenfield, będę mogła zrobić to wszystko od zera, znowu po raz 16 w tym miesiącu i tak dalej?
Nie, czasami teraz trafisz na projekt, gdzie jest dużo różnych aplikacji, które są w bardzo różnym stanie. I wtedy możesz zobaczyć, jakie są skutki tego, jeżeli ktoś przed tobą nie pomyślał albo nie zrobił automatyzacji, nie zrobił podziału środowisk. Wtedy widzisz, jak dużo pracy trzeba włożyć w to, żeby jakby tą pracę deweloperów zrobić przyjemną i lekką i automatyczną, a nie pracą pod tytułem kręcenie się w kółko, robienie wszystkiego ręcznie i to wszystko jest, widzisz, to jest wszystko piękne, jak, wiesz, jak coś działa i tego nie widać i myślę, że, czy, wiesz, tych, powiedzmy, pracy inżynierów, czy DevOps, czy pracy przede wszystkim inżynierów od utrzymania systemów, jak wszystko działa i nie widać, to jest niewidoczne, bo to jest jak powietrze. A jak nie ma, to wtedy dopiero okazuje się, jak bardzo są to ważne rzeczy, jak bardzo są potrzebne, jak bardzo dobre, ważne jest zrobienie dobrego monitoringu, który uprzedza zawczasu, a nie już po fakcie.
Opisałaś tą czarną, tą smutną rolę ludzi od infrastruktury, gdzie jak coś działa, to nikt nie zauważa, jak nie działa, to dopiero robi się... Dopiero są zauważani. Nie tak jak deweloperzy, poskarżę się tutaj. Nie tak jak deweloperzy, którzy non-stop dowożą nowe funkcjonalności. Rozmawialiśmy z Piotrkiem Stapem, że nawet super ekstra przycisk nowy może być powodem zachwytu prezesa, a czy nowe środowisko stawiane z modułu Terraforma, bo oczywiście Terraform jest lepszy, o czym dojdziemy, czy to będzie powodem zachwytu? No ja mam wątpliwości, więc jesteśmy w tej niewidocznej roli, że naszej pracy nie widać, naszej, czyli ludzi od cloudu, od tej automatyzacji. Smutne jest, nieprawdaż?
No, nie widać tej pracy i co oczywiście oznacza, nie oznacza, że jej nie ma, ale jej nie widać, więc nie jest ona tak bardzo ceniona, jak praca osób, które tworzą coś nowego. Ale wiesz, z drugiej strony można powiedzieć, że w tym momencie najlepiej zostać jest frontend deweloperem, bo to ci ludzie robią rzeczy, które widać.
No, tak. A im czyli dalej... słyszycie? Wszyscy, którzy słuchają. No nie zostaw, w ogóle nie bierzcie pod uwagę cloudu, DevOpsu, idź na frontend dewelopera. Zyskacie uznanie, bo tam się przesuwa przyciski. Oczywiście, nie przesadam, oczywiście, tam jest naprawdę sporo ciekawych rzeczy, ale
to
chyba...
To widać, tak? A im dalej w głąb, że tak powiem, tym widać to mniej. A prawda jest taka, że muszą działać wszystkie rzeczy. I jeszcze być bezpieczne, tak? Jak zobaczysz, jak chcesz pokazać komuś, że coś jest bezpieczne, no dopiero wtedy... widać, czy coś było bezpieczne, jak będzie jakiś atak i albo się przed nim obronimy, albo nie. Mhm. To są rzeczy, które są niewidoczne i wiesz, i niekoniecznie niedoceniane, bo wiesz, zarobki inżynierów od infrastruktury, czy architektów od infrastruktury, czy osób zajmujących się bezpieczeństwem są całkiem spore, szczególnie jak porówna się z zarobkami księgowych, ale mimo wszystko, tak, to nie są ludzie, którzy są na jakby pierwszej linii bycia zauważanym.
Ale powiedziałeś coś ważnego i do tego się odniosę. Powiedziałeś, że żeby uszczęśliwić deweloperów i ja ostatnio spotykam się z takim podejściem budowania platform i to jest coś, co chyba w którą stronę będziemy iść. To znaczy, że chmura i mój ulubiony Kubernetes, który nie jest nie tylko na chmurze, będzie służyć do tego, żeby budować platformy dla deweloperów, więc będziemy budować coś, co będzie łatwe do użycia dla deweloperów. Zarówno frontend, chociaż tam jest o wiele mniej, jak i backendowych deweloperów, żeby łatwiej oni mogli korzystać. Więc my będziemy twórcami tak naprawdę usług. Czyli jeśli takich usług nie ma na AWS-ie, to się tworzy. Nie wszystko tam jest, chociaż jest już prawie blisko tego, ale to będzie bardziej budowanie platform niż DevOpsowanie. Nie wiem, czy się zgodzisz. To chodzi o ułatwienie właśnie deweloperom niż cokolwiek innego, niż prosta automatyzacja.
Wiesz co, już bardzo dużo jest takich usług na AWS-ie, które bardzo mocno idą w, jak to powiedzieć, które bardzo mocno abstrahują to, co jest w cudzysłowie pod spodem. Jeśli zobaczysz, ile AWS ma usług do uruchamiania aplikacji w kontenerach, to masz usługi, które, no właśnie, jest zarządzany Kubernetes, czyli EKS, jest natywna usługa AWS-a, czyli ECS, ale też on jest w dwóch wersjach, bardziej abstrakcyjnej, czyli Fargate i mniej abstrakcyjnej, czyli ECS na maszynach z użyciem maszyn wirtualnych, które sobie dobierasz, ale z drugiej strony masz takie usługi jak Appranner, gdzie w zasadzie w ogóle prawie się nie musisz przejmować tym, co nie jest wdrożeniem samej aplikacji. Dostajesz w prezencie load balancer, dostajesz w prezencie sieć. Oczywiście, jeżeli chcesz sobie te rzeczy bardziej skonfigurować, mieć na to większy wpływ, no to w tym momencie pewnie deweloper tego nie zrobi, ale AppRunner jest usługą, gdzie po prostu wrzucasz gdzie budujesz kontener z kodu, deployment jest natychmiast. Nie interesuje cię konfiguracja sieci pod spodem, bo ona jest standardowa i dla 90% aplikacji będzie działała.
Mm-hmm. No dobra, to się zgadzam, no. Będziemy bezrobotni po prostu. Chcesz to powiedzieć, że ludzie od DevOps, jeśli będą chcieli użyć AWS-a, to w sumie nie będą mieli co robić. No ale trudno, ale mam pytanie, bo już będziemy powoli zmierzać do końca, Karolina. Pytanie jest krótkie. Która chmura jest najlepsza, Karolina, AWS o Community Hero?
Ja bym rozbiła to pytanie na dwie części. Która chmura jest najlepsza dla osoby, która się zajmuje chmurą i która chmura jest najlepsza dla klienta? I dla osoby, która zajmuje się chmurą, najlepsza jest ta chmura, w której najszybciej ze swoim doświadczeniem i ze swoim stackiem technologicznym osiągnie się sukces. I dlaczego tak myślę? Ja kilka lat temu stanęłam przed takim wyborem, w której chmurze się specjalizować. Mój stack technologiczny wtedy, 2018 rok, to był Linux, Python, technologie open source'owe. Bardzo mało wiedziałam na temat technologii Microsoftowych. Więc dla mnie AWS był wyborem naturalnym. Natomiast dla osoby, która miałaby doświadczenie w technologiach Microsoft, takich jak SQL Server, czy Windows Server, czy inne technologie z tej firmy, może być tak, że bardziej naturalnym wyborem będzie Microsoft Azure. Innym takim, wiesz, kryterium jest to, dla kogo chce się robić projekty. To się w tej chwili trochę zaciera, ale jeszcze kilka lat temu było tak, że AWS wyłącznie praktycznie miał projekty poza granicami Polski. W Polsce nie był specjalnie popularny, a Azure odwrotnie. Więc to jest tak naprawdę decyzja osoby, gdzie będzie się czuło najlepiej, gdzie odniesie największy sukces. Jeśli chodzi, wiesz, o tą drugą część, czyli która chmura jest dla którego klienta najlepsza, bardzo dużo firm korzysta z kilku chmur. To już jest dosyć zauważalny trend, że w wielu organizacjach są dwie chmury. Często jest tak, że jedna chmura jest wiodąca, że na przykład gro projektów jest na AWS, a na przykład w Azure jest Active Directory. Ale są takie firmy, które idą w zasadzie web w web, tak? Wybierają sobie, już mają takie założenie, połowę aplikacji wrzucimy w jedną, połowę wrzucimy w drugą. I za tym stoją albo wymagania takich instytucji jak KNF, gdzie no, trzeba jakby mieć w głowie zarządzanie ryzykiem związania się tylko i wyłącznie z jednym dostawcą chmury. Ale wiesz, niektóre firmy mówią sobie, my chcemy mieć tylko i wyłącznie jednego dostawcę, bo chcemy się nauczyć najpierw jednej chmury i bardzo dobrze się używać usług tylko jednego dostawcy i używać usług, które są ze sobą bardzo dobrze zintegrowane. No za cenę tego, powiedzmy, ryzyka, że jeżeli coś się stanie z danym dostawcą, no to wtedy mamy problem, ale inne firmy zarządzają tym ryzykiem tak, że chcą sprowadzać wszystko do wspólnego mianownika. I na przykład mają taki pomysł, że jak wrzucą wszystko na Kubernetes i wrzucą wszystko na Kubernetes, powiedzmy w Azurze, to tak jak będą chcieli się przenieść do AWS-a, to będzie takie kopiuj wklej. No nie będzie.
Bo to prawda. Nie słuchajcie Karoliny teraz, to jest prawda. Tak, Karolina, teraz potwierdzasz, tak? Nie będzie?
No nie będzie. Jednak zawsze jest ta
Karolina, bo będziemy musieli nagrać kolejny odcinek o tym, dlaczego... Bo jeszcze mam jedno kontrowersyjne pytanie, które też można przyciągnąć na kolejną godzinę.
Ja wiem, że ty masz kontrowersyjne pytania. Nie będzie tak dlatego, że nie da się całkowicie odrzucić tej warstwy konfiguracyjnej, tak? Ona jednak tam będzie. Oczywiście, jeżeli napiszesz swoją aplikację dobrze, jeżeli zrobisz architekturę w taki sposób, że będzie ona niezależna od tego, na jakim środowisku działa, no to zostanie ci tylko ta jedna cieniutka warstwa rozmawiania z usługami konkretnego dostawcy. Ale to będzie jednak ta mała cieniutka warstwa, tak? I czy ona jest duża, czy ona jest mała, to może będzie właśnie temat kolejnego podcastu, ale ona tam będzie.
Mhm, okej. Okay. To Karolina, jesteś gotowa na to pytanie? Pewnie jesteś, bo nie masz się go doczekać.
No
pytanie
pewnie.
Brzmi, Karolino, dlaczego wolisz CloudFormation od lepszego rozwiązania, jakim jest Terraform?
To jest pytanie podpucha. I myśmy już raz o tym rozmawiali i odpowiem ci tak samo jak wtedy, że kiedyś z jednym z klientów mieliśmy całe warsztaty na temat tego, jakie rozwiązanie do automatyzacji budowania infrastruktury na chmurze wybrać.
Mm-hmm.
I podeszliśmy do tego tak, że przedstawiliśmy 4 bądź 5 różnych rozwiązań i spytaliśmy ludzi, okej, z jakim rozwiązaniem wy chcecie pracować. I ja bym powiedziała, że w 90% wypadków tym lepszym rozwiązaniem będzie to rozwiązanie, z którym będzie pracować zespół, który będzie odpowiadać za tę infrastrukturę.
Czyli Terraform? Mhm. I?
Może to być Terraform.
Okej.
Może to być CloudFormation, może to być CDK, może to być Pulumi lub cokolwiek innego. Jest jeden przypadek, gdzie ja się będę upierać, że rozwiązanie natywne akurat w przypadku AWS jest lepsze. To jest przypadek budowania landing zone na AWS, gdzie korzysta się z tak zwanych stack setów, które umożliwiają automatyczny deployment w wielu regionach i na wielu kontach. Można oczywiście to rozwiązanie zrobić za pomocą Terraforma, tylko że ma się wtedy bardzo duży overhead związany z orkiestrowaniem tego wszystkiego, co się tam dzieje.
I jeszcze limity API, z tego co pamiętam, tam Terraform czasami łapie się na limity API.
Tak, limity API, chociaż CloudFormation też potrafi się złapać na limitach API, ale przez to, że jest wolniejszy niż Terraform, to się rzadziej łapie.
Podkładasz się, Karolina, okej. Okay. Ja się tutaj staram kontrowersję wprowadzić, ale jak słyszycie, Karolina jest bardzo spokojną i stonowaną osobą, nie da się podpuścić, co mnie bardzo, bardzo martwi.
Oczywiście, że dam się podpuścić, ale akurat wiesz, na to pytanie to odpowiadałem już tyle razy, że jest dosyć łatwo, ale powiem ci, że są zespoły, które używają jednego i drugiego narzędzia i bardzo świadomie, bo jeżeli masz zespół, który powiedzmy jest Cloud Center of Excellence w danej organizacji i wiesz, że twoi tak zwani wewnętrzni klienci będą używali wszystkich możliwych narzędzi, to można zrobić coś, czego normalnie zwykle się w projektach nie robi, czyli użyjmy wszystkich możliwych narzędzi, żebyśmy wiedzieli, jak one działają, jak później pomagać tym, którzy ich używają i jak sobie radzić z pewnymi brzegowymi przypadkami. Okay. I wtedy możesz świadomie podjąć taką decyzję jako lider takiego zespołu, że okej, my się umawiamy dobrze, naszą landing zone stawiamy powiedzmy w Terraformie, czy używamy stack setów, ale powiedzmy do jednego, czy dwóch, czy trzech, czy czterech naszych projektów użyjemy kompletnie innych narzędzi, żebyśmy po prostu mieli doświadczenie z ich używania.
Mm-hmm. Okej. Okay. No dobra, Karolina, nie dałaś się podpuścić. Ja przygotuję na kolejny raz jakieś bardziej kontrowersyjne treści. W każdym razie strasznie ci dziękuję, że znalazłaś czas na naszą rozmowę. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze na konferencji, bo już startują konferencje na żywo. Ja trochę przegapiłem, ale to już są inne względy, dlaczego tak się dzieje. Powiedz mi, bo zabrakło trochę czasu, może na kolejny odcinek to będzie, o community Świat Chmury. Ja umieszczę linka. Rozumiem, że do Świata Chmury może dołączyć każdy, do Slacka, tak? Czy da się dołączyć?
To jest Slack przede wszystkim dla osób technicznych, które zajmują się chmurami, bądź chcą się zajmować chmurami. Najwięcej osób zajmuje się chmurą AWS, ale mamy też kanały do innych chmur. To jest bardzo fajna społeczność, doskonale uzupełnia to, co przed pandemią się działo, czyli spotkania na żywo, co teraz się, co, to, co teraz próbujemy ożywić, czyli spotkania na żywo, ale fajną rzeczą jest to, że mamy ze sobą cały czas kontakt online, można się zapisać, można zadawać pytania, można się inspirować, można sobie wchodzić codziennie przy kawie na kanał i zobaczyć, ile nowych usług AWS wypuścił i czego jeszcze warto się dowiedzieć.
I złapać się za głowę. To jest akurat super. Ja też lubię AWS, a Karolina nie to, że ten. I używałem kiedyś CloudFormation, naprawdę, do czasu, jak nie znalazłem Terraforma. Więc dzięki ci bardzo za tą rozmowę jeszcze raz. Do kolejnego razu w takim razie. Linki do community oczywiście będą pod tym odcinkiem, bo od niedawna odcinki mają swoją stronę na cloudowski/podcast i poszczególne numery. To znajdziecie tam oczywiście wszystkie niezbędne linki. Także dzięki jeszcze raz, Karolina. Do usłyszenia kolejnym razem.
Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki. Cześć, na razie.
Cześć.